Cześć, witajcie na stacji Arsenal, z tej strony Kuba Alborski i słyszymy się po kolejnym tygodniu pełnym wrażeń dla nas, czyli kibiców Arsenalu. Tygodniu, w którym Arsenal w pogardzie, mając tnące szpony zmęczenia sezonem i natężenia spotkań, a także przypiekające promienie presji i oczekiwań, nie pomny wszystkich głosów kibiców, czy to Liverpoolu, czy to innych drużyn Big Six, a także nie pomny przepisów gry w piłkę nożną. Przynajmniej według kibiców Tottenhamu po ostatnich derbach północnego Londynu Arsenal gnał, aż dotarł tam, gdzie dotrzeć miał, czyli do kompletu punktów w ostatnim tygodniu, w dwóch spotkaniach derbowych przeciwko Chelsea, a także Tottenhamowi. No i dobra wiadomość jest taka, że po tych dwóch spotkaniach, które były zresztą postrzegane przez wielu kibiców, no nie tylko Arsenalu właściwie, ale także przez świat zewnętrzny jako potencjalna skórka kolokwialna od banana dla kanonierów, która miała definitywnie zakończyć przygodę kanonierów z walką o mistrzostwo w tym sezonie Premier League. Arsenal jednak na tej skórce się nie pośliznął. Stanął na wysokości zadania i był w stanie wywieźć właściwie ze stadionu Tottenhamu, a także z meczu z Chelsea komplet punktów. No i ta sytuacja teraz kanonierów w tabeli jest komfortowa i niekomfortowa. Arsenal jest oczywiście na pierwszym miejscu, to jest ta dobra wiadomość. Arsenal ma też najlepszy bilans bramkowy ze wszystkich drużyn w lidze, to jest plus 57, różnica straconych bramek do tych bramek strzelonych. Natomiast zła wiadomość jest taka, że tuż za plecami, tuż właściwie z takim oddechem na karku drużyny Mikela Artety już czyha Manchester City, który ma też rozegrane jedno spotkanie mniej. No i wiadomo, to teraz nie jest wszystko w nogach podopiecznych Mikela Artety, a w nogach właśnie podopiecznych Pepa Guardioli, którzy mają zresztą do rozegrania jedno zaległe spotkanie. No i jeżeli wygrają wszystkie spotkania, podobnie nawet jak kanonierzy, no to oczywiście to obywatele zostaną mistrzami Anglii. Tego oczywiście nie chcemy. No i po co sobie psuć humor po zresztą tak dobrym tygodniu, jaki właśnie mamy za sobą. No bo bez wątpienia trzeba tutaj przyznać, że baliśmy się tego tygodnia. Baliśmy się tego tygodnia z wielu przyczyn. Jedną jest na pewno zmęczenie, no bo podchodziliśmy do meczu z Chelsea. Oczywiście Chelsea jest w tym sezonie, powiedzmy, drużyną dysponowaną słabiej, natomiast podchodziliśmy do tego meczu z Chelsea jako czwartego meczu w 9 dni. W związku z tym to zmęczenie, na pewno baliśmy się tego zmęczenia, że da się ono we znaki popularnym kanonierom i może tutaj oddziaływać na wynik końcowy. No i też Chelsea, jak wszyscy wiemy, pierwszy mecz był też między tymi drużynami dosyć znamienny, no padł tam remis 2-2 i Chelsea tam sobie poradziła bardzo dobrze, a także te w ogóle mecze z udziałem Chelsea i innych drużyn Big Six kończyły się wynikami no dosyć hokejowymi. Chelsea sobie radziły akurat w tych meczach całkiem porządnie, najlepiej na własnej skórze przekonał się o tym Manchester City, który dwa razy w tym sezonie z Chelsea punkty stracił, remisując z The Blues. Natomiast Arsenal, no tak jak wspomniałem, był zmęczony, Arsenal w pierwszym spotkaniu zremisował, no i tutaj jednak trzeba było najzwyczajniej w świecie dowieść te trzy punkty niezależnie od stylu i tak też się udało dla kanonierów, chociaż to zwycięstwo ostatecznie okazało się całkiem okazałe. No i dlaczego właściwie było ono tak okazałe? Arsenal obrał trochę inne podejście niż zazwyczaj do spotkań Premier League. Arsenal nie skupił się na tym, żeby dominować posiadanie piłki, żeby tworzyć sobie nie wiadomo ile okazji. Arsenal skupił się na tym, żeby puścić Chelsea po prostu w pułapkę i sprawić, że Chelsea będzie grała spotkanie, które jak najmniej jej odpowiada. I Chelsea, jak myślę, że na przestrzeni tego sezonu mogliśmy zauważyć, najgorzej sobie zdecydowanie radzi, kiedy to ona musi prowadzić spotkanie, kiedy to ona musi kreować, musi mieć piłkę przy nodze i jakoś próbować otworzyć swojego przeciwnika. No i tak też Arsenal to wykorzystał w tym meczu. Arsenal się trochę cofnął, Arsenal zagrał trochę bardziej pasywnie niż zazwyczaj, skupiając się na tym, żeby odciąć przede wszystkim od podań tą dwójkę bardzo drogich pomocników The Blues w osobach Moisesa Caicedo, a także Enzo Fernandeza. No i to się udało. Piłka sobie ładnie bardzo krążyła między Badiaszczyle, między Disasim i Petrowiciem, no ale to nie są zawodnicy, którzy są w stanie zrobić jakąś ogromną różnicę swoją, powiedzmy, grą z piłką przy nodze. W związku z tym nie wynikało z tego jakieś przesadnie duże zagrożenie. No i Arsenal też ustawił sobie mecz stosunkowo już bardzo wcześnie, no bo w czwartej minucie trafił Trossard, także Arsenal już właściwie nic nie musiał, mógł tylko pozwolić Chelsea na posiadanie piłki i mógł kontrować The Blues. No i tu też na pewno to też pomogło na pewno kanonierom w tym w oszczędzeniu sił przez cały mecz, no bo jednak to było czwarte spotkanie w 9 dni, więc gdzieś te siły już były na pewno na wyczerpaniu. No i Arsenal jednak broniąc się trochę głębiej, trochę bardziej statycznie grając, na pewno trochę te nogi swoje, że tak powiem, konserwował i mógł się skupić na tym, żeby rządzić Chelsea bardziej z kontry. No i w tym rządzeniu kluczową, bez wątpienia postacią, no oczywiście poza strzelcami bramek, bo tutaj na listę strzelców się wpisał, poza oczywiście Trossardem, którego już wymieniłem, także Ben White dwa razy, trochę nietypowa postać, jeżeli chodzi o listę strzelców, ale też to pokazuje taką ewolucję Bena, że jednak teraz jest już coraz bardziej komfortowy w tych, powiedzmy, bardziej ofensywnych strefach. Także Kai Havertz, za którego były na pewno bardzo ważne trafienia przeciwko swojemu byłemu klubowi. Ja osobiście bardzo żałuję, że nie udało się wbić tego hat-tricka. To by było na pewno taki przytyczek w nos The Blues. Na pewno też przygoda Kaja z Chelsea była trochę udana. Wiadomo, że udało mu się wygrać chociażby Ligę Mistrzów, ale trochę też gorzka, myślę, dla niego przede wszystkim. No i miał okazję tutaj trochę pokazać, że przeszedł do klubu, który walczy o mistrzostwo. No ale jednak tego hat-tricka się nie udało skompletować, więc zadowolimy się, powiedzmy, dubletem. O Kaju jeszcze powiemy trochę więcej akurat przy spotkaniu z Tottenhamem, bo myślę, że to było w jego wykonaniu nawet jeszcze lepsze spotkanie niż to z Chelsea, chociaż nawet w tym spotkaniu z Chelsea zagrał naprawdę na bardzo dobrym poziomie, ale w tym spotkaniu z Chelsea myślę, że na wyróżnienie i na taką centralną postać w tym meczu musimy porozmawiać sobie o tym, co zrobił w tym meczu Martin Odegaard, bo Martin Odegaard rozegrał prawdziwy masterclass i zagrał, no właściwie potwierdził nam wszystko to, co widzieliśmy od kilku miesięcy w jego wykonaniu. Był w centrum absolutnie wszystkiego, co Arsenal robił w tym meczu. Odbierał piłkę od środkowych obrońców w środku, rozgrywał się piłkę w środku pola, był w stanie kreować jeszcze grę tuż pod bramką The Blues, a także jednocześnie prowadzić pressing. Także człowiek od zadań, właściwie od zadań wszystkich w drużynie Arsenalu. Nie ma aspektu gry, w którym Odegaard nie byłby zaangażowany w większym stopniu. No i dokładnie to widzieliśmy właśnie w spotkaniu z The Blues. Był w centrum absolutnie wszystkiego. Koniec końców skończył ten mecz z dwoma asystami. Też nie jest właściwie jakimś takim zwyczajem dla niego. Te liczby, które Martin ma w tym sezonie, 6 bramek i 8 asyst na tą chwilę, nie są może jakieś imponujące, ale jak też sam uważam, myślę, że jego zaangażowanie w grę wykracza o wiele poza same bramki i asysty, bo wiadomo, to jego ostatnie podanie może jest bardzo dobre, ale to nie jest jego najmocniejsza strona. Najmocniejsza strona jego jest to, że on ma tą wizję, on widzi więcej nadzwyczajnie na boisku i jest w stanie dosłownie rozpruć przeciwnika jednym podaniem, wyczekać ten moment, kiedy będzie nadarzyć się okazja. Wiadomo, że Martin nie wybiera takich, powiedzmy, łatwych rozwiązań. On czeka na wspaniałe rozwiązanie i czasami po prostu jest w stanie wybrać to jedno podanie, wyczekując właśnie jakoś. Jest takie właściwie pojęcie o tych najlepszych zawodnikach, że kiedy oni mają piłkę, to czas wokół nich zwalnia. I tak jest dokładnie z Martinem. Mam wrażenie, że on zawsze sprawia wrażenie, jakby miał czas z piłką przy nodze i to też znalazło odzwierciedlenie w tym spotkaniu z Chelsea. No bo tutaj był w stanie kilka razy pewnie jednym podaniem rozpruć całą defensywę Chelsea. 8 wykreowanych szans w tym spotkaniu przed Martina Odegaarda. Natomiast to nie jest, myślę, najlepszy też miernik, jeżeli chodzi o jego występ, ale tak czy inaczej to był jego najlepszy występ pod względem wykreowanych szans w karierze jego w Arsenalu. I od 8 lat, od czasu, kiedy Mesut Özil zanotował bodajże w spotkaniu z Sunderlandem 12 wykreowanych szans, to jest najlepszy wynik, jaki zanotował zawodnik Arsenalu w meczu Premier League. No i Martin Odegaard, myślę, że to spotkanie tak idealnie podsumowuje trochę to, jak ważną postacią, jak właściwie kluczową postacią stał się dla całego Arsenalu, bo myślę, że bez jego takiej ewolucji na przestrzeni tego sezonu nie byłoby Arsenalu w tym miejscu, w którym Arsenal obecnie jest. I też dlatego myślę, że jeżeli Arsenal wygra ostateczne mistrzostwo, jeżeli to się uda zrobić, no to Martin Odegaard będzie, no przynajmniej w mojej ocenie, będzie murowanym kandydatem tutaj do zawodnika sezonu, no bo jak mówię, te liczby mogą być oczywiście lepsze, ale jego udział w grze Arsenalu wykracza zdecydowanie poza liczby i to jest zaangażowanie dosłownie na całej szerokości boiska. I tak jak mówię, on łączy sobie te właściwie aspekty, że jest jednocześnie na prawdziwym maestro z piłką przy nodze. Świadczą wszystkie statystyki takie kreatywne. Ma najwięcej obecnie wykreowanych szans w 5 najlepszych ligach Europy. Ma najwięcej obecnie podań w pole karne w 5 najlepszych ligach Europy. Ma także najwięcej piłek prostopadłych. No i średnio też 6 razy na spotkanie. To jest całkiem sporo. To jest całkiem sporo, bo znajduje się tutaj w ścisłej topce. Nie tylko w lidze, ale też w ogóle, przepraszam, w Europie. Średnio 6 razy na spotkanie jest w stanie zanotować takie podanie, tak zwane kluczowe podanie, z z którego jego kolega jest w stanie oddać strzał. Przepraszam, kluczowe podanie to tylko 3 razy, ale tak zwana jakby akcja, która tworzy strzał, która wpływa na strzał, to jest akurat 6 razy w trakcie meczu i tutaj akurat Martin jest w tym najlepszym procencie zawodników, no nie tylko w lidze, ale także w Europie. Także widzimy, że ten jego wpływ na to, co Arsenal robi, jest ogromny i wykracza zdecydowanie poza same bramki i poza same asysty, no bo też czasami, jak mówiłem o tych podaniach, które rozpływają praktycznie defensywę przeciwnika, no to Martin czasami zagrywa taką piłkę, która po prostu pozycjonuje jego kolegę z drużyny w naprawdę świetnej sytuacji do tego, żeby dograć piłkę do innego kolegi z drużyny i z kolei to się przekłada potem na bramkę albo też nie. No i to często właściwie nawet się nie znajduje odzwierciedlenia w statystykach, a Martin po prostu jest w stanie tutaj przez swojego kolegę z drużyny wynieść do naprawdę świetnej pozycji. No i tego jednak nie znajdziemy ani w bramkach, ani asystach. To nie ma przełożenia na cyfry, na jego liczby. No a także jakby oprócz tego, co robi z piłką, przynajmniej jak już myślę wielokrotnie też podkreślam, jego zaangażowanie bez piłki jest niesamowite. Zwłaszcza jak dla tak kreatywnego zawodnika, to się nieczęsto bardzo spotyka. To właściwie jest bardzo rzadkie, żeby u takich zawodników był też taki poziom zaangażowania w to, co robią zarówno bez piłki. Martin jest tutaj kluczowy też dla Arsenalu. No i myślę, że tak ogólnie na pewno to jest zawodnik, który jeżeli Arsenal wygra to mistrzostwo, to na pewno Martin byłby moim zawodnikiem sezonu, no bo bez niego ten sezon Arsenalu nie odwróciłby się tak, jak się odwrócił, myślę, od pewnego sezonu i on był tutaj w centrum tej ewolucji kanonierów, która teraz skutkowała tym, że Arsenal na 3 kolejki przed końcem rozgrywek jest nadal w grze o mistrzostwo. Właściwie no, nadal jest liderem, ale oczywiście jest tutaj walka na żyletki, będzie do samego końca z Manchester City, który no jest obecnie w lepszej pozycji oczywiście, ale Arsenal nadal się w tej grze o mistrzostwo liczy. Także Martin Odegaard jak dla mnie postać centralna, kluczowa tego meczu z Chelsea. Ja myślę, że to był to po prostu mecz, który bardzo fajnie podsumował cały sezon Martina, bo naprawdę, naprawdę ewoluował jako zawodnik, jako kapitan i myślę, że ta nagroda ewentualnie właśnie zawodnika sezonu byłaby taką dobrą koronacją i uświetnieniem jego ewolucji, jego rozwoju, bo tutaj na pewno mamy do czynienia z zawodnikiem wielkim i to widać coraz częściej, że jest naprawdę no, niepowtarzalnym zawodnikiem i mamy ogromne, ogromne naprawdę szczęście, że to jest nie tylko nasz zawodnik, ale także nasz kapitan. Także Martin Odegaard, spotkanie z Chelsea, absolutna topka i masterclass z prawdziwego zdarzenia. Natomiast był też drugi mecz z Tottenhamem i do niego sobie będziemy powoli przychodzili, bo ten mecz Chelsea był takim, powiedzmy, meczem bardziej bez historii, ewentualnie jeżeli mielibyśmy tutaj bez historii, właściwie no bez historii, no to była historia, no bo Arsenal wygrał 5-0, to było najwyższe zwycięstwo kanonierów w Chelsea w ogóle w historii, zwłaszcza, więc historia została stworzona. Natomiast ten mecz był mimo wszystko bardziej od pewnego momentu przynajmniej spacerkiem dla podopiecznych Mikela Artety. No i też może taką zmianą, która miała miejsce w tym meczu i też potem w meczu z Tottenhamem było to, że do podstawowej jednastki wrócił Thomas Partey. No i miało to swoje plusy, minusy. Myślę osobiście, że Partey trochę jeszcze nie wie, że odstaje fizycznie od tego, co prezentował jeszcze jakiś czas temu. W związku z tym nie wie i też to znajduje przełożenie na jego akcję na boisku, no bo czasami daje się złapać na wykroku i też czasami daje się zaskoczyć przeciwnikowi, który nagle założy na niego pressing i odbierze mu piłkę. Gdzieś tam Partey jednak nie zdaje sobie jeszcze sprawy z takiego ograniczeń i to widać. Czasami Arsenal się o tym przekonuje, ale też trzeba mu oddać, że jeżeli ma już tą piłkę przy nodze, to jest w stanie zrobić sporo dobrego, przyspieszyć tą grę Arsenalu i też bardzo wydatnie. Myślę, taką główną różnicą było to, że Arsenal częściej znajdował w tych dwóch spotkaniach skrzydłowego, jeden na jednego i częściej szybciej dostarczał mu piłkę i to jest właśnie spora zasługa Thomasa Parteya. Tutaj akurat najczęściej podania do Bukayo Saki, bo jednak Partey ma trochę jest bardziej nakierowany na prawą stronę boiska z tymi swoimi podaniami, więc częściej Bukayo Saka na tym korzystał, a tak czy inaczej na pewno, jeżeli miałbym wskazać jakiś pozytywny aspekt tego powrotu Parteya do jednastki, to byłoby to na pewno to właśnie, że Arsenal jest w stanie szybciej tą piłkę progresować wzdłuż boiska. Więc tak, jeżeli chodzi o udział Parteya. Myślę, że podobną historią było spotkanie z Tottenhamem, do którego sobie powoli przechodzimy, i spotkanie z Tottenhamem było zupełnie innym spotkaniem, bo tutaj akurat przyjeżdżaliśmy do drużyny, która jest nadal w walce o Ligę Mistrzów, która się w tej walce liczy, która chciała gonić Aston Villa. Natomiast oczywiście jest też ten drugi aspekt, myślę, że on był częściej nawet podkreślany przez kibiców Kogutów, że mieli okazję nadzwyczajniej odebrać szansę Arsenalowi na to, żeby Arsenal zdobył w tym sezonie Mistrzostwo Anglii, i to też był taki dodatkowy smaczek tego spotkania, no i na to sobie właśnie, że tak powiem, ostrzyli pazurki podopieczni Ange Postecoglu. To się jednak nie udało, dosyć szybko zostali sprowadzeni na ziemię. No i też ten mecz był taki dosyć historyczny, no bo pierwszy raz od 36 lat Arsenal jest w stanie wygrać dwa mecze z rzędu wyjazdowe w derbach północnego Londynu, więc to się nawet, ta sztuka się nie udała nawet Arsenowi Wengerowi, a też Mikel Arteta w tym spotkaniu z Tottenhamem odniósł swoje setne zwycięstwo w 169 próbach. To czyni go bodajże, z tego co pamiętam, piątym menadżerem pod tym względem. Wyprzedził pod tym względem Arsena Wengera, ale znalazł się za plecami takich nazwisk jak Ferguson, Guardiola, także Klopp i jeszcze Mourinho. Dokładnie tak. Więc całkiem doborowe grono i myślę, że to tylko pokazuje, jak wspaniałym menadżerem jest Arteta, bo też te początki jego w Arsenalu były ciężkie. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Przejął klub w ruinie. To jest jego też pierwszy w ogóle, to jest abstrakcja trochę dla mnie, to jest jego pierwszy menadżerski, że tak powiem, pierwsza menadżerska robota, i on jest w stanie już zajmować miejsca, jeśli chodzi o wyniki, między takimi właśnie sławami i najlepszymi trenerami, jakich ta liga w ogóle kiedykolwiek widziała, właśnie wśród tych, których sobie wymieniłem. No i w meczu z Tottenhamem zobaczyliśmy Arsenal trochę inny, też znowu, niż zazwyczaj. O ile w tym spotkaniu z Chelsea mieliśmy taki główny cel, żeby po prostu przetrwać, dowieść 3 punkty, bo tam był Arsenal zmęczony, tam był Arsenal po 4 meczach w 9 dni, to tutaj już było odpoczynku troszkę więcej, 5 dni z kolei, ale też koguty miały tego odpoczynku o wiele więcej, bo to były 2 tygodnie, to mogło akurat wpływać i dobrze, i źle. No bo z jednej strony rytmu nie ma, jeżeli chodzi o rytm meczowy, ten rytm został zaburzony, natomiast z drugiej strony ta intensywność i ta siła w nogach jest na zupełnie innym poziomie niż w przypadku kanonierów. No i też jakby trzeba, warto oddać, że Tottenham ogólnie w tym sezonie nie gra też w europejskich pucharach, w związku z tym tych sił na pewno było więcej. Więc Arsenal postanowił, że jakoś sobie z tym poradzi, no i nie zagra takiego typowego dla siebie spotkania, do jakiego, przepraszam, się napiję, widzicie? Do jakiego nas przyzwyczaił, czyli że też dominuje zazwyczaj posiadanie piłki i tworzy sobie wiele okazji, tylko Arsenal tutaj się trochę też wycofał, nawet bardzo się wycofał, patrząc na to, co zaraz sobie też przeanalizujemy na planszy. Arsenal miał zaledwie, z tego co pamiętam, 29% posiadania piłki, więc to jest bardzo nisko, jak na kanonierów, właściwie poziomy z spotkania z Manchesterem City, więc Arsenal tutaj podszedł do tego spotkania bardzo zachowawczo, bardzo konserwatywnie, bardzo też rozsądnie, jak się okazało, no bo myślę, że jeżeli sobie tak myślimy o tym, jak właściwie pokonać Tottenham możemy, no to jak właściwie pokonać Tottenham? Właściwie to najlepiej wpuścić Tottenham w ich własną pułapkę, czyli że Tottenham właśnie jest drużyną, która jest bardzo skupiona na tym, żeby atakować, żeby przede wszystkim zagrażać bramce przeciwnika, no i często zapominającą o obronie. I to właśnie wykorzystał Arsenal, chcąc często kontrować bardzo wysoko grających zawodników i obrońców Spurs, wykorzystywać te przestrzenie. To też najlepszym dowodem na to była druga bramka strzelona przez Bukayo Sakę. No i też na pewno to miało znaczenie, że Arsenal tutaj był jednak tą drużyną, która miała o wiele więcej minut w nogach, no bo to jednak jest Arsenal od czasu ostatniego meczu Tottenhamu zagrał z kolei 4 mecze, więc jest to całkiem spore obłożenie i jednak nie byłby w stanie pewnie na pełnej intensywności wytrzymać całego meczu przeciwko drużynie Postecoglu, która też jest znana ze swojej bardzo, bardzo wysokiej intensywności, ale też za takim, powiedzmy, planem na to spotkanie, myślę, było trochę też inne myślenie i właśnie sobie teraz może się tym zajmiemy przez przynajmniej chwilę, żeby właściwie zobaczyć sobie, jak to się działo, więc sobie powoli już przechodzimy na planszę, ja też już się powoli na nią przemieniam. Tutaj mamy oczywiście startowe jedenastki obu drużyn. Bez względnych zaskoczeń, myślę, Partey znowu zatrzymał swoje miejsce w podstawowej jedenastce, podobnie jak Takehiro Tomiyasu. No i tak sobie te drużyny się ustawiły na samym początku. Tutaj Højbjerg był bardziej taką, powiedzmy, w nim metodą postacowi, żeby zagrać trochę bardziej konserwatywnie, też może nie konserwatywnie, ale przede wszystkim, żeby zabezpieczyć lepiej te swoje tyły swojej drużyny. Normalnie tutaj gra często Bissouma z Sarrem, ale obaj nie są takimi nominalnymi numerami 6, nie są zawodnikami, którzy są potentatami, jeżeli chodzi o grę w obronie. W związku z tym Postecoglou tutaj gdzieś tam chciał wyważyć tą jednostkę kogutów, żeby być w stanie lepiej też radzić sobie z zagrożeniem kanonierów właśnie po powiedzmy kontrakt, czy w ogóle, żeby być bardziej stabilnym w obronie. No i tak byliśmy ustawieni powiedzmy na samym początku startowo, natomiast tak wyglądała większość spotkania. I tutaj może już mamy takie ustawienie dosyć jakby rozstawione, natomiast tak było powiedzmy bardziej startowo, że Bentancur tutaj był w dwójce z Madisonem wyżej, Hobier był często tutaj, Hobier też często schodził tutaj, chcąc trochę zagrozić tej dwójce, właściwie nie zagrozić, tylko ominąć tą dwójkę zakładających pressing zawodników Arsenalu w osobie właśnie Odegaarda, a także Havertza, więc Hobier często sobie wychodził tutaj właśnie, tu była trójka, no i często Poro albo tutaj sobie schodzili i to był akurat sposób, albo tutaj właśnie też jeden z tych zawodników schodził w ten sposób i właśnie tak Tottenham próbował jakoś tę piłkę przegrać przez środek. No ale Arsenal bardzo też podszedł do tego mądrze pod tym względem, że Arsenal zagrał bardzo wąsko, bardzo kompaktowo, żeby przede wszystkim odciąć możliwość Tottenhamowi na to, żeby Tottenham mógł przez ten środek przegrać. Bo jak wiemy, no jakby to jest bardzo prosta taktyka, ale tak czy inaczej taktyka, która się sprawdza. Najlepiej nie pozwalać przeciwnikowi grać przez środek, bo to jest całkiem logiczne, bo stąd jest jak najbardziej bliżej do bramki. Łatwiej jest, wiadomo, strzelić tą bramkę. Więc Tottenham musiał trochę pozmieniać rzeczy i trochę odpowiedzieć na to ustawienie Arsenalu, takie właśnie bardzo skondensowane, bardzo kompaktowe. No i Arsenal się ustawił tak wąsko, natomiast Tottenham postanowił, że tutaj Porro, a także Davies, Postecoglou jakby jest dosyć nieszablonowym menadżerem, jeżeli chodzi o rozwiązania taktyczne w trakcie meczu, że Porro, a także Davies będą w związku z tym, skoro Arsenal tak gra, będą wchodzili nawet wyżej. Bo zazwyczaj jakby widzimy ich tutaj właśnie obok defensywnego pomocnika, żeby stworzyć takie 2-3 i tutaj kolejny jakby Bentancur i Madison, kolejni dwaj ofensywni pomocnicy, natomiast teraz nawet byli o wiele wyżej i okupowali tutaj skrzydłowych Arsenalu, którzy byli też ustawieni bardzo wąsko. No i tutaj tworzy się nam całkiem spory galimatias w tym środku pola, natomiast jak można też łatwo zobaczyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o skrzydłowych tutaj Spurs, no bo właściwie jak to? Jak to właściwie, że zostają bez żadnego krycia, ale Arsenal sobie z tego za wiele nie robił. Tutaj było sporo przestrzeni oczywiście na bokach. Te dwa mamy tutaj takie kwadraciki, żeby to pokazać. Natomiast gdzie nie było przestrzeni, to oczywiście środek. I tu to było bardzo widoczne też przez całe spotkanie, bo tego środka było, ten środek był bardzo ciężki do jakiekolwiek wejścia dla podopiecznych Postecoglou. W związku z tym przestrzeń była na skrzydłach, no ale tutaj z kolei Kulusewski i Werner najczęściej jakby skłaniali się ku temu, żeby doszkodkowywać piłkę w pole karne, no a tutaj jak wiemy, to jest też prosta matematyka, jak wiemy w środku tutaj pola karnego Arsenalu są dosyć duzi chłopcy, dosyć duzi chłopcy tutaj, tak sobie policzyłem przed meczem z Chelsea jeszcze, bo akurat tam zwróciło moją uwagę, że ta średnia wzrostu w drużynie Arsenalu w tym ustawieniu wynosi 184,5 cm. Także jest to dosyć wysoka drużyna, żeby nie powiedzieć, że bardzo wysoka. Gabriel, Saliba mają tutaj po... Gabriel ma 90, Saliba ma 93 z tego co pamiętam, więc tutaj są w stanie się zająć Sonem, który też jakby nie należy do najniższych oczywiście, ale nadal w powietrzu nie równa się tej dwójce. No i tutaj też oczywiście Madison, Bentancur są zawodnicy, którymi są w stanie zająć się Partey i Rice, jeżeli chodzi o jakieś tam wejścia, powiedzmy, tutaj w pole karne. Więc Arsenal najzwyczajniej w świecie ma tych dużych chłopców, jeżeli chodzi o wybijanie piłki głową, ale także ma Davida Raya. I David Raya tutaj jest bardzo ważną postacią. Oczywiście błąd swoją drogą. Ale David Raya, jeżeli wyciągniecie sobie taką statystykę, która dotyczy łapania wrzutek, która łapania dośrodkowań w pole karne, David Raya jest pod tym względem najlepszy w lidze. Jest w stanie wyłapać 12% dośrodkowań w jego pole karne, co stawia go na pierwszym miejscu w lidze i to jest na przykład spory skok względem Arona Ramsdale'a. Aaron Ramsdale w ubiegłym sezonie zanotował wskaźnik wyłapanych dośrodkowań na poziomie niecałych 6%. To jest olbrzymi skok. No i właśnie to dośrodkowanie tutaj szło z bocznych sektorów, czy to przez Wernera, czy to przez Kulusewskiego. I oczywiście czasami też Tomiyasu musiał schodzić, albo Ben White musiał schodzić, wiadomo, żeby trochę jednak zablokować możliwości temu skrzydłowemu Spurs, ale wtedy akurat Saliba i Gabriel byli w stanie, też Rice, cofając się bardziej wtedy i trochę Partey, byli w stanie pokryć te przestrzenie, żeby tutaj nie powstawały żadne dziury. I taki też był plan Arsenalu na to spotkanie. No i ten Raya też jeszcze jakby wracając na chwilę do niego, Raya był właściwą maszyną do łapania tych dośrodkowań Tottenhamu. Oczywiście błąd, jak wspomniałem, swoją drogą, ale nie liczy się sam błąd, liczy się to, jak się na to reaguje i to podkreślał Mikel Arteta po meczu. Ja się z tym w zupełności zgadzam i Raya zareagował w najlepszy możliwy sposób. Dość powiedzieć, że od 80 minuty w jego pole karne wleciało 10 dośrodkowań właśnie zawodników Tottenhamu i on 5 z nich był w stanie wyłapać. Także to wam mówi właściwie całą historię, kogo mamy tutaj w bramce. No bo to jest też jakby częsta historia z Rayą, że ocenia się go przez to, że na przykład nie jest w stanie, znaczy nie widzimy go tak często pod tym względem, że wykonuje jakieś świetne parady na boisku, że ratuje Arsenalowi wynik właśnie jakimiś Robinsonadami. Natomiast właśnie Raya czasami w najzwyczajniej w świecie jest w stanie zapobiec zagrożeniu, zanim ono właściwie powstanie i wyłapać taką rzutkę, zanim nawet zostanie oddany strzał. I to też ma wpływ na to, że nie widzimy go najzwyczajniej w świecie, jak wykonuje te parady. Myślę, że jakby Raya jest nadal kontrowersyjną postacią pod tym względem, że zastąpił Arona Ramsdale'a między słupkami kanonierów, no ale myślę, że musimy się nie tyle pogodzić, co docenić to, że mamy nowego bramkarza, który ma sporo dobrych cech, ma też oczywiście swoje wady, które widzieliśmy zwłaszcza w pierwszej połowie sezonu. Teraz jest o wiele lepiej. To jest jego pierwszy błąd od, myślę, dłuższego czasu. No ale mamy nowego bramkarza i to on prawdopodobnie tym bramkarzem zostanie jeszcze przez długi czas. I tak jak mówię, to też sporo mówi o tym o tej jego mentalności, że po tym błędzie on był w stanie bez mrugnięcia okiem nawet po prostu przejść nad tym błędem do porządku dziennego i dalej grać swoje. To też olbrzymie, też mówi sporo, mówi samo za siebie o tym, jaką ma mentalność. To jest mentalność, która jest kluczowa na tym poziomie, żeby nie dać wpłynąć temu błędowi na jego zachowanie na boisku i na to, jak gra. Bo on nie zmienił swojego stylu gry. On dalej grał tak samo, on dalej odważnie wychodził do dośrodkowań, on dalej tak samo rozgrywał piłkę nogami. Także to spotkanie, myślę, paradoksalnie powinno nam jakby posłużyć do tego, żeby pochwalić Raya, bo naprawdę jego reakcja po tym błędzie była fenomenalna. Błąd nie powinien się zdarzyć, to jest jasna rzecz, ale błędy też są częścią, myślę, piłki nożnej i musimy się z tym wszyscy pogodzić. Także tutaj Dawida Raya naprawdę spora rola w tym, że Arsenal był w stanie sobie tak dobrze poradzić z tymi dośrodkowaniami. No ale też drugi aspekt oczywiście tego samego, już powoli będziemy sobie, myślę, wracać na naszą standardową planszę. Drugi aspekt tego, co się działo pod bramką Arsenalu, było to, że Arsenal najzwyczajniej w świecie potrzebował się wycofać, bo był zmęczony, bo nie był w stanie zagrać tutaj w otwarte karty z Tottenhamem, nie dlatego, że nie jest w stanie tego zrobić jako drużyna, ale dlatego, że ma o wiele więcej w nogach. No i Arsenal musiał mimo wszystko musiał wziąć na to poprawkę i tak też zrobił Mikel Arteta i to było też, myślę, że bardzo rozsądne podejście, no bo na przestrzeni sezonu widzieliśmy wiele drużyn, które było w stanie właśnie na tym punkcie jakoś Tottenham, powiedzmy, zranić właśnie, że nawet nie mając posiadania piłki zbyt wiele, były w stanie po prostu drużyny wykorzystać to, co się dzieje, przepraszam, właściwie na tyle Tottenhamu. No i Arsenal dokładnie to zrobił. Najlepszym tego dowodem była ta bramka właśnie Bukayo Saki, kiedy to po kontrze, właściwie po tym długim podaniu, swoją drogą to było podanie prawdziwe jak granita Chaki. Jakbym dokładnie zobaczył jeszcze granita Chakę niedawno w koszulce z armatką na piersi w wykonaniu Kaja Havertza. Ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby Kai Havertz wykonał takie podanie jeszcze na przykład na początku sezonu. Absolutnie nie. Absolutnie nie, więc to wam mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o to, jak odbudowała się jego tutaj pewność siebie. W Arsenalu jeszcze na moment sobie o tym powiemy. Więc Arsenal się wycofał i to też jakby tutaj dzwonią mi słowa Roba Edwardsa po meczu z Luton. On powiedział, że Arsenal jest w stanie zagrać każde spotkanie, jakie tylko chce. Może się Arsenal wycofać, może zagrać bardziej fizyczne spotkanie, może dominować przebieg spotkania, może grać więcej piłką dowolnie, czego tylko dusza zapragnie. I Arsenal jest w stanie być takim, powiedzmy, kameleonem wręcz, dopasować się do tego, czego akurat spotkanie i przeciwnik wymaga. I Arsenal dokładnie to zrobił. Zaprezentował to w pełnej, myślę, krasie. No i teraz może przejdziemy sobie powoli od tego ogólnej oceny spotkania do tych, powiedzmy, bardziej do skupienia się na poszczególnych występach, bo myślę, że jest na czym się skupiać. Przede wszystkim bardzo duże brawa za to spotkanie należą się, nie zaczniemy od pozycji numer jeden, zaczniemy od pozycji numer dwa, Bukayo Saka. Bukayo Saka zdobył bramkę i też tam miał spory udział przy tym, że padła też pierwsza bramka dla Arsenalu, bo oczywiście też odpływał piłkę i po rzucie rożnym Højbjerg wbił ją do własnej bramki. No i Bukayo Saka przede wszystkim stał się pierwszym Anglikiem od czasów Iana Wrighta w sezonie 96-97, który był w stanie zdobyć dla Arsenalu 15 bramek w sezonie Premier League, a także stał się pierwszym Anglikiem od czasu ponownie Iana Wrighta od sezonu 93-94, który był w stanie zdobyć bramkę w spotkaniu z Tottenhamem zarówno w spotkaniu domowym, jak i spotkaniu wyjazdowym w jednym sezonie, więc Bukayo Saka zagrał naprawdę fajne spotkanie i bardzo tam bardzo sprawił, że pewnie niezbyt dobry dzień miał akurat Ben Davies, bo napastował go niesamowicie i był w stanie go naprawdę bardzo, bardzo ładnie obracać. Zresztą więc myślę, że tam różnica między Saką a na przykład Havertzem, który moim zdaniem był zawodnikiem spotkania bezapelacyjnie, ostatecznie to nie znalazło odzwierciedlenia w jego nagrodzie, statuetce za to spotkanie, natomiast Havertz tutaj był na pewno zawodnikiem meczu, niedaleko za nim był na pewno Saka, bo Saka no nie tylko też jakby bardzo duże zaangażowanie miał, jeżeli chodzi o grę w ofensywie, no tam naprawdę zrobił, był w stanie robić ogromną różnicę, tutaj akurat trochę, może nie tyle gorsze, co powiedzmy poniżej jego niesamowitego poziomu z tego sezonu Martina Odegaarda, to właśnie Bukayo Saka przyjął pałeczkę pierwszeństwa i tak to jest w ogóle super, że na tej prawej stronie ci zawodnicy są w stanie tak się wymieniać też w trakcie meczu. Czyli jeżeli nawet jeden ma, powiedzmy, relatywnie delikatnie gorsze spotkanie, to ten drugi jest w stanie zagrać na bardzo wysokim poziomie i tutaj zrobić różnicę, więc Bukayo Saka to niewątpliwie zrobił. No i Gabriel Magalhaes, myślę, też do wspomnienia. Na pewno on akurat zdobył statuetkę zawodnika meczu tą Premier League. Czy zasłużenie, czy nie, tu można się spierać, natomiast Magalhaes bez cienia wątpliwości był w tym spotkaniu też bardzo solidny i radził sobie bardzo dobrze z Sonem przez większość meczów. No dość powiedzieć, że Tottenham tutaj zbyt wiele z gry nie miał. Arsenal właściwie podarował Tottenhamowi dwie bramki i sprawił sobie nerwówkę na własne życzenie, zarówno w tym rzutem karnym, który spokorował Declan Rice, a także ten błąd oczywiście Davida Raya, po którym bramkę zdobył Christian Romero. No i wisienka na torcie, ale myślę, że do tej wisienki na torcie przejdziemy za moment, a na początku musimy zająć się odrobiną papierkowej roboty, bo musimy się zająć tym, żeby spełnić taką właściwie formularz przeprosinowy dla Kaja Havertza. Powinno wam się teraz wyświetlać właśnie na ekranie. Zapraszam do zabawy, możecie sobie wybrać dowolny powód, dla którego chcecie przeprosić Niemca, bo myślę, że te przeprosiny się bez wątpienia mu należą, zwłaszcza za tą formę, jaką prezentuje w 2024 roku. Oczywiście ta forma zbiegła się w czasie z tym, że zmieniła się jego pozycja z pomocy na dziewiątkę i też jakby to znajduje odzwierciedlenie w statystykach, bo 24 spotkania rozegrał w tym sezonie na pozycji lewego pomocnika i tam zdobył 5 bramek łącznie. Tak, niezbyt pokaźny wynik i dorobek, natomiast po zmianie na napastnika to jest 9 spotkań wystartowanych przez Havertza, 7 bramek, 5 asyst, a tam też było jedno spotkanie z Manchester City, tak, kiedy też wszedł z ławki na boisko i też zaliczył asystę, także lwia część bramek i asyst Kaja Havertza w tym sezonie to jednak pozycja numer 9, widać, że pasuje mu ona bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i też w ogóle w tym roku nie ma zawodnika w Premier League, który miałby więcej bramek i asyst od właśnie Niemca, co też pokazuje, na jakim poziomie gra, bo też teraz obecnie chyba Palmer i Watkins są na równo z nim w 2024 roku, jeżeli chodzi o bramki i asysty. No i też dość powiedzieć, że Kai Havertz wyrównał swój drugi najlepszy sezon, jeżeli chodzi o zdobyte bramki i asysty, drugi najlepszy sezon ligowy w karierze. Do tego najlepszego brakuje mu jeszcze 4 bramek i asyst. Myślę, że to jest, zobaczymy na ile to jest możliwe do osiągnięcia w ostatnich 3 spotkaniach ligowych. Arsenal zawsze ma to ostatnie spotkanie, no zobaczymy, czy tam nie będzie presji, czy będzie presja, natomiast ostatnie spotkanie ligowe zawsze zazwyczaj obfituje w bramki dla kanonierów, więc może i tam Kai Havertz sobie trochę podreperuje ten dorobek, żeby pobić albo wyrównać swój najlepszy sezon pod względem bramek i asyst w karierze. Ale myślę, że jeśli mówimy o Kaju Havertzie, to mówimy oczywiście o bramkach i asystach. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest to, żeby oddać mu, jak zaangażowany na wszystkich polach jest zawodnikiem, bo on jest dosłownie wszędzie. To nie jest napastnik, który jest tylko w polu karnym. On znajdzie się tam, kiedy jeśli potrzebuje, ale przede wszystkim on jest zaangażowany dosłownie na całej szerokości i długości boiska. Pojawia się, jest bardzo inteligentnym zawodnikiem oczywiście, i on się pojawia tam dokładnie, gdzie drużyna go potrzebuje. Co najlepszy obraz jego hitmapa, na przykład z tego meczu z Tottenhamem. To nie jest zawodnik, to nie jest napastnik. To nie jest napastnik, to jest zawodnik, który jest dosłownie na boisku wszędzie i kiedy potrzebuje, może być tym, powiedzmy, punktem odniesienia, na którego David Raya będzie zagrywał drugie piłki. Czasami, jeśli potrzeba, potrafi się wycofać, potrafi rozegrać piłkę trochę niżej, więc myślę, że no musimy na pewno, nie możemy też powiedzieć, że Kai Havertz tylko zdobywa bramki i asysty, bo to jest o wiele większe zaangażowanie w grę niż tylko te bramki i asysty. Także myślę, że olbrzymie słowa uznania dla Kaja Havertza za to, jak odwrócił swoją formę w tym sezonie, bo naprawdę jest to bardzo imponujące. No i stawia pod znakiem zapytania właściwie zasadność tego, że Arsenal powinien jeszcze nadal się rozglądać za tym numerem 9, który był przedmiotem wielu dyskusji między kibicami kanonierów w ostatnich miesiącach, no bo też jeśli patrzymy na Kaja Havertza, no to myślę, musimy powiedzieć, że w tym sezonie strzela tak, jak powinien strzelać, czyli to expected goals, które powinien strzelić, trafić do siatki, tak właściwie to znajduje odzwierciedlenie w jego faktycznych liczbach, więc tutaj na pewno taka zagwozdka dla Mikela Artety. Według plotek, no też ta forma Kaja Havertza nie wychodzi bez echa i wpływa na plany kanonierów na letnie okienko transferowe, także zobaczymy, jak to się rozwinie, może lepiej akurat w tym przypadku zamiast napastnika pozyskać sobie na przykład jakiegoś skrzydłowego, no bo na przykład formą mnie imponuje Gabriel Martinelli, oczywiście radzi sobie tam Trossard, ale też wszyscy wiemy, że lewe skrzydło no to czasami nie jest optymalna, najbardziej optymalna dla niego pozycja, ze względu na jego czasami ograniczenia motoryczne, więc, znaczy ograniczenia motoryczne, jest bardzo szybkim zawodnikiem, ale nie jest powiedzmy tak błyskawicznym zawodnikiem, żeby czasami poradzić sobie jeden na jednego z obrońcą przeciwnika. No i to tyle z tego spotkania z Spurs. Podsumowaliśmy sobie dwa mecze derbowe w bardzo, myślę, dużym skrócie. Jak już mówiliśmy sobie na samym początku, Arsenal stawia się teraz w dobrej sytuacji, jest liderem tabeli, natomiast ten Manchester City na pewno jeszcze będzie walczył. Znaczy jeszcze będzie walczył. Manchester City ma tutaj wszystkie karty w ręku i to my musimy liczyć, że albo Wolves, albo West Ham, albo Tottenham, albo no Tottenham to wiadomo, no teraz już jakby już latają takie opinie, że Tottenham powinien zrobić wszystko, żeby zagrać akademią swoją w meczu z City, żeby tylko nie dopuścić, nie daj Boże, żeby Arsenal zdobył mistrzostwo, no i takie są plany, a także czwarty mecz to jest bodajże Fulham, także tutaj wyjazdowe spotkanie. Nadzieja umiera ostatnia, natomiast Manchester City na pewno jest w niesamowitej formie, podobnie jak Arsenal, więc tutaj zobaczymy, jak to się potoczy. Mamy nadzieję oczywiście, natomiast też myślę, że nie można krytykować tej drużyny, nawet jeżeli się to nie uda, to po takiej serii, jaką Arsenal zanotuje, mam nadzieję oczywiście, wygrywając też wszystkie spotkania do końca sezonu, no to nie będzie można mieć pretensji tej drużyny, jeżeli tego mistrzostwa nie uda się zdobyć, no bo i Arsenal wszedł na kosmiczny poziom i Manchester City utrzymał ten kosmiczny poziom, wtedy będzie nas bolał, powiedzmy, grudzień ubiegłego roku, ale teraz Arsenal od stycznia prezentuje się naprawdę, naprawdę fenomenalnie i myślę, że tutaj możemy tylko kierować słowa uznania i pod adresem zawodników, i pod adresem Mikela Artety, bo to jest naprawdę niesamowita forma w tym roku kalendarzowym, no ale niestety gra się od sierpnia, no i od sierpnia tam jednak mieliśmy swoje kłopoty. Więc tyle. Teraz w sobotę czeka nas spotkanie z Bournemouth, które też będzie ciężkie, bo Bournemouth jest w świetnej formie. Ostatnio wyrównali, właśnie przebili swój rekordowy dorobek, jeżeli chodzi o pojedynczy sezon Premier League, 48 punktów, więc Bournemouth jest w świetnej formie pod wodzą Antoniego Iraoli, no i na pewno to nie będzie łatwe spotkanie, no ale nie ma łatwych spotkań w Premier League, no chyba, że gra się z Sheffield, to wtedy są, no ale jakby ogólnie nie jest to zasada, więc będziemy liczyć, że Arsenal też wypoczęty trochę po 6 dniach odpoczynku będzie w stanie to spotkanie wygrać i dalej się liczyć w walce o mistrzostwo. Także dzięki Wam za odsłuch. Słyszymy się na pewno po Bournemouth dosyć szybko. Trzymajcie się, dobrego meczu, korzystajcie z tej pogody, bo jest naprawdę fantastyczna. No i z weekendu majowego życzę wam, żebyście sobie odpoczęli. Tam też planuję to zrobić, żeby trochę naładować bateryki przed tą końcówką sezonu. No i też naładować bateryki, bo teraz akurat taki okres najlepszy, żeby to zrobić. Także trzymajcie się, odpocznijcie, do usłyszenia, hej!